Studiów Wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Tomaszem Stępniewskim z Katedry Studiów Wschodnich KUL i wicedyrektorem Instytutu Europy Środkowej. Teraz przeniesiemy się tematycznie na Ukrainę, gdzie za tydzień odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Kandydatów mamy całe multum. Faworytów, w tym przynajmniej sondażowych, jest trzech, ale pewne jest dzisiaj chyba tylko to, że ta pierwsza tura zwycięzcy nie wyłoni. Pytanie, kto w tej drugiej turze zaplanowanej na 21 kwietnia się znajdzie.
Tak, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Ukrainę, że po raz pierwszy od powstania tej niepodległej Ukrainy mamy sytuację, gdzie tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto zostanie prezydentem. Zakładać należy, że kampania będzie transparentna i przeprowadzona w sposób uczciwy. Dlatego też mamy, tak jak pan redaktor powiedział, trzech kandydatów, którzy mają w tym momencie największe poparcie w społeczeństwie ukraińskim, ale jest jeszcze, powiedziałbym, taki czwarty kandydat, czyli bardzo dużo wyborców nie wie, na kogo będzie głosowało i prawdopodobnie zdecyduje dopiero w dniu wyborów albo na...
To jest właściwie ten kandydat, który ma największe poparcie, tak. bo blisko około 40% Ukraińców nie wie.
I w tym momencie, jeżeli tak analizujemy całościowo tę kampanię wyborczą, to sytuacja jest z punktu widzenia statystycznego Ukraińca bardzo pesymistyczna, ponieważ mamy z jednej strony obecnie kandydującego, znaczy urzędującego prezydenta, czyli Petra Poroszenko, który de facto jest oligarchą, prawda? Doszedł do władzy na fali Euromajdanu, protestów, integracji, haseł związanych z integracją europejską, był nadzieją na to, że Ukraina otworzy się na Unię Europejską, albo też będzie ta współpraca przebiegała w kierunku integracji europejskiej, transformacji, walki z korupcją, zmiany państwa na lepsze i tak dalej. Druga osoba, Julia Tymoszenko, nowa stara twarz, ponieważ od wielu lat funkcjonuje, już od czasu pomarańczowej rewolucji na scenie politycznej jako premier dała się poznać z dobrej i złej strony. Chodzi o to, że tak na dobrą sprawę nie jest nową osobą na scenie politycznej. I tutaj pojawia się trzecia osoba, niejakiego Zełenskiego, który jest komikiem, który reprezentuje, znaczy tak na dobrą sprawę, nie wiadomo, jaki jest jego program wyborczy.
On konsekwentnie unika wywiadów, tam właściwie dosłownie kilka wywiadów udzielił.
Ale to jest przemyślana strategia, ze względu na to, że jeżeli zacząłby wchodzić w szczegóły, no to mówiąc szczerze, nie ma pojęcia za bardzo o funkcjonowaniu państwa i konstruowaniu programu politycznego, czy też tak na dobrą sprawę nie ma żadnego programu politycznego, czyli idzie wiosna, na zasadzie będziemy tutaj uprawiali rolę, będziemy siali i tak dalej, ale no to jest dobre, jeśli chodzi takie podejście, dobre jest w programie satyrycznym, publicystycznym, natomiast jeżeli zakładamy, że kampania prezydencka ma przede wszystkim opierać się na debacie merytorycznej, no to takie podejście jest w pewien sposób obraźliwe dla wyborców. Jego oczywiście dosyć duże poparcie wynika z tego, że jest on popularnym aktorem, czy też komikiem, prowadzi własny program polityczny, występował również w serialu
Sługa Narodu.
Sługa Narodu, tak, który jako nauczyciel historii zostaje prezydentem. I dosyć dużo Ukraińców, właśnie zmęczonych już obecną sytuacją i obecnymi twarzami, politykami, którzy są na tej scenie, kieruje się właśnie chęcią wybrania kogoś nowego,
zupełnie nowego,
kogoś, kto jest spoza obecnego establishmentu. Tylko musimy pamiętać o tym, że jeżeli zakładamy, że będzie druga tura wyborów, a wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura wyborów, to dla chociażby obecnego prezydenta Poroszenki będzie to bardzo dobry kontrkandydat, ze względu na to, że będzie łatwo wypunktować, ponieważ Poroszenko jest bardzo dobrym mówcą, ma też dosyć dobre kontakty na Zachodzie. Poza tym jest jednak sprawnym politykiem, doświadczonym i w zetknięciu, czy też w konfrontacji z takim Zełenskim, który nie miał do czynienia ze sceną polityczną i nie był politykiem, to będzie bardzo bardzo łatwo punktować, mówiąc tak dosłownie, to, takiego kontrkandydata.
Ta popularność i to poparcie, które teraz mamy w sondażach, ono oscylowało najpierw wokół 10, 12, 17. Teraz mamy najnowszy sondaż, który mówi, że Zełenski mógłby cieszyć się poparciem aż 25% Ukraińców, Tymoszenko 18, 19, Poroszenko też mniej więcej w tym przedziale, ale też pojawiają się głosy ekspertów o tym właśnie, że jest to jednak, mówię tu o poparciu dla Zełenskiego, takie poparcie wirtualne, a nie realne.
Tak, i co jest również ciekawe, jeżeli analizujemy już tą scenę polityczną, że mamy do czynienia z, i weźmiemy pod uwagę, że scena polityczna jest w pewien sposób podzielona między oligarchów, to jest sytuacja taka, że z jednej strony jest Petro Poroszenko, jako również oligarcha, a z drugiej strony mamy dwóch kandydatów, którzy przywodzą też w sondażach, czy też mają duże poparcie, czyli i Zełenski, i Tymoszenko, którzy też są popierani przez oligarchów. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie jest rywalizacja oligarchów ukraińskich z przeciwko Poroszence, czyli na przykład Ihor Kołomoyski, który popiera nieoficjalnie oczywiście, zarówno Zełenskiego, jak i Tymoszenko, czyli można powiedzieć,
Zełenski że... występuje w telewizji, która należy do Kołomoyskiego,
dokładnie,
prawda?
I tak na dobrą sprawę w tym kanale krytykowany jest Poroszenko, wytykane są wszelkiego rodzaju błędy, natomiast nie mówi się nic o tym, że Zełenski nie ma żadnego programu politycznego, że po prostu nie ma żadnego doświadczenia i tak dalej, ale to jest uderzanie w Poroszenkę w celu promowania własnych dwóch kandydatów, trzeba powiedzieć, zarówno Zełenskiego, jak i Tymoszenko, więc można powiedzieć, że niezależnie czy wygra Zełenski, czy Tymoszenko, to i tak zwycięży pewna opcja, powiedziałbym, oligarchiczna na Ukrainie. Antyporoszenkowska, tak bym powiedział.
Czy w tej sytuacji jakiś oręż ma urzędujący prezydent? On oczywiście pod koniec ubiegłego roku, kiedy oczywiście było wiadomo, że on będzie startował, chociaż jeszcze tego nie ogłosił, ale on decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, prawda? Kiedy też mówiło się, że miałby być to jakiś instrument do wpływu także na media, żeby jednak podciągnąć te sondaże.
Znaczy,
prawda?
Tak, no tutaj jeśli chodzi o Poroszenko, no to kilka takich elementów świadczyło o tym, że chciał wykorzystać swój urząd do tego, żeby wzmocnić swoją kandydaturę. Po pierwsze, o czym pan wspominał, czyli ten stan wyjątkowy, ale Poroszenko chciał wprowadzić o wiele dłuższy stan.
Natomiast
sprzeciw w Radzie Najwyższej Ukrainy spowodował, że został on...
Bo kolidowałoby to z początkiem formalnym kampanii wyborczej.
Otóż to. I dlatego też tutaj musiał się wycofać z tego, na skutek protestu również części parlamentarzystów ukraińskich, po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o obszar Ukrainy czy obszar poradziecki, to jest oczywiście kwestia Tomosu i autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej Ukraińskiej. I to, proszę zauważyć, że przy wszelkiego rodzaju...
No to jest jednak sukces.
Tak, sukces, ale to w pewien sposób też jest sukces Poroszenki, ze względu na to, że on uczestniczył we wszystkich tych ważniejszych wydarzeniach i...
On zresztą zainicjował jakby cały proces przed Radą Najwyższą Ukrainy. On spotykał się z patriarchami.
Tak, i właśnie o to chodzi, że prezydent państwa był obecny podczas wszystkich rozmów z patriarchami. On negocjował, on przywoził tenże tomos, on cały czas był obecny jako ten mediator w życiu de facto religijnym, prawda? Które powinno odbywać się między patriarchami, a nie z udziałem właśnie prezydenta Ukrainy, ale właśnie Poroszenko chciał w pewien sposób zwiększyć szansę poprzez skuteczne zrealizowanie tegoż Tomosu. I z punktu widzenia sytuacji na Ukrainie to rzeczywiście to jest wielki sukces Poroszenki. Pytanie oczywiście, na ile to będzie skuteczne w kampanii wyborczej, ale tutaj trzeba oczywiście to wskazać. Natomiast z punktu widzenia Ukraińców problem polega na tym, że Poroszenko w pewien sposób nie do końca skutecznie przeprowadza walkę z korupcją na Ukrainie. Po 2014 roku, po wydarzeniach zwanych Euromajdanem, sytuacja statystycznego Ukraińca bardzo się pogorszyła, czyli wzrost cen, brak zmian takich widocznych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, powoduje, że te czynniki społeczne mogą odgrywać istotną rolę w kontekście wyborów prezydenckich i nowa twarz połączona z nadzieją na jakieś inne rozdanie czy też rozwiązanie w postaci chociażby tego Zełenskiego może spowodować, że część ludzi zagłosuje nie za kimś, tylko przeciwko komuś. To może być kluczowe w kontekście wyborów na Ukrainie. I co jest również ważne, że Poroszenko przyznał się do tego, ale mówiąc w 2014 roku o tym, że obejmując urząd prezydenta, on w 2015, że on przyczyni się do tego, że zostanie rozwiązany konflikt na Donbasie, że Krym zostanie odzyskany i tak dalej.
No i wiem, że tego się nie udało. No właśnie, pytanie, nie sposób właśnie mówić o szansach, o tym, jaka ta Ukraina po tych wyborach będzie bez tego kontekstu wschodniego, tego, co się dzieje.
Tak, no i jeżeli przeanalizujemy te wypowiedzi nieliczne, na przykład Zełenskiego, to mówi, że oczywiście trzeba rozmawiać z Rosją, a może rzeczywiście wprowadzić jakąś autonomię, może nawet niektórzy śmieją się, a może najlepiej oddać w ogóle Donbas Rosji, więc dlatego też to świadczy o tym, że no kompletnie nie ma pojęcia o tym, co się dzieje właśnie w tej części Ukrainy, oczywiście Zełenski, a jednocześnie nie ma sprecyzowanego planu. Oczywiście w czasie kampanii wyborczej posługują się kandydaci pewnego rodzaju hasłami, ale te wypowiedzi chociażby Zełenskiego świadczą o tym, że no to kompletnie nie wiadomo, czego spodziewać się, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Ukrainy pod jego rządami, czyli taki swego rodzaju, można powiedzieć, Trump na Ukrainie. Natomiast jedno trzeba przyznać, że Ukraina jest o wiele silniejszym państwem, jako struktura państwowa jest silniejsza niż miało to miejsce w 2014-2015 roku. Załamanie gospodarcze było potworne, teraz mamy dodatnie wskaźniki. To jest po pierwsze. Po drugie, armia została zmodernizowana i już jest zaliczana do jednych z najnowocześniejszych w Europie. W zestawieniu z 2014-2015 rokiem no to jest rzeczywiście sukces Petra Poroszenki. Tylko musimy pamiętać o tym, że to wyborcy głosują, a z punktu widzenia statystycznego Ukraińca, co z tego, że mamy silniejszą armię, co z tego, że powiedzmy sytuacja została ustabilizowana, jeżeli wartość hrywny spada, siła nabywcza jest, hrywny ukraińskiej jest niewielka, ceny cały czas wzrastają i tutaj to jest być może ten, tak jak wspomniałem, czynnik ten ekonomiczny, ale ten taki ludzki może spowodować, że ta kampania zostanie całkowicie inaczej, znaczy wyniki jej będą całkowicie inne, aniżeli mogłoby się wydawać.
Mhm. A czy to, że nie ma w tej chwili, w tych wyborach, takiego w tej czołówce kandydata, nazwijmy to prorosyjskiego, znaczy jest, to znaczy przedstawiciel bloku opozycyjnego, Jurij Bojko, prawda? Tak. Mhm. Ale on nie, on jest tam na czwartym, piątym miejscu, się pojawia w sondażach, ale nie jest to ten główny kandydat, o którym się mówi. To jest jakaś tam, powiedzmy, różnica. Pytanie, czy to się rzeczywiście przełoży na realne wyniki wyborów, znaczy, i o czym to może świadczyć.
Znaczy, tutaj trzeba powiedzieć, że przez to, że mamy konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską, ten czynnik odgrywa bardzo istotną rolę w kontekście wyborów prezydenckich, czyli można powiedzieć, że nie należy zakładać powtórzenia takiego scenariusza, jak miał w 2010 roku, że dochodzi do władzy, czy zostaje wybrany prezydent, który prowadzi otwarcie taką, powiedziałbym, antyukraińską politykę, otwiera państwo, służby specjalne, sektory siłowe na Federację Rosyjską, poddaje państwo pod infiltrację sił zewnętrznych i dalej, to tutaj oczywiście taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Natomiast też to wynika z tego, że niestety, ale no nie, może nie każdego dnia, ale bardzo często giną ukraińscy żołnierze na Donbasie i tutaj w mediach polskich o tym nie słyszymy, natomiast w mediach ukraińskich cały czas podawane są informacje, że tutaj dochodzi do wymiany ognia, tutaj miały miejsce takie incydenty, tutaj takie, dlatego też dla Ukraińców jednak ten konflikt zbrojny nadal trwa i wpływa na świadomość Ukraińców, dlatego też i to przekłada się na brak poparcia dla otwarcie opowiadających się za współpracą kandydatów ukraińskich, czyli to ten czynnik, po drugie też osłabienie ugrupowań, które były powiązane z partiami socjalistycznymi, komunistycznymi na Ukrainie i słabość tychże ugrupowań powoduje, że nie mają one takiej reprezentacji w tych wyborach prezydenckich, ale musimy również pamiętać, że Ukraina będzie miała również kolejne wybory parlamentarne jesienią i te wybory prezydenckie, one są swego rodzaju takim testem dla poszczególnych partii politycznych, które popierają kandydatów i w ten sposób to będzie świadczyło o tym, jaka będzie tendencja na Ukrainie, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, które są również bardzo istotne w kontekście systemu politycznego, no bo prezydent ma dosyć dużo prerogatyw, ale to jednak parlament, Rada Najwyższa, tak, Werchowna Rada. Mhm.
Tak, ale skoro mówimy o wpływach rosyjskich, no to cały czas Putin patrzy.
Tak, tutaj pytanie jest, na ile chociażby zwycięstwo Julii Tymoszenko nie będzie w pewien sposób wygodne dla Federacji Rosyjskiej. Jeżeli spojrzymy w przeszłość i na czasy urzędowania Julii Tymoszenko, to tak na dobrą sprawę pojawia się taka firma jak Rosukrenergo.
Tak, to były te zarzuty, które wprost jakby ją i jej otoczenie, to oligarchów wiązały z Federacją Rosyjską.
Ta firma Rosukrenergo została wprowadzona przez Julię Tymoszenko, która była de facto niekorzystna dla Ukrainy, ale wprowadzała trzecią stronę do kontaktów handlowych między Ukrainą, Rosją i właśnie tutaj został wprowadzony ten prywatny de facto partner. To jest jedna kwestia. A druga, chodzi o to, że tak na dobrą sprawę z punktu widzenia Ukrainy nie da się długofalowo prowadzić takiej otwartej antyrosyjskiej polityki ze względu na to, że to będzie przeciwskuteczne. Tutaj chodzi o mediację, ale też umiejętne mediacje we współpracy z organizacjami międzynarodowymi w celu stabilizacji albo rozwiązywania tego konfliktu na Donbasie, ponieważ analizując scenę polityczną i myśląc o Ukrainie tak długofalowo, no to ten konflikt na Donbasie będzie w pewien sposób wpływał negatywnie na system polityczny Ukrainy i to będzie takie narzędzie, przy pomocy którego będzie można zawsze destabilizować sytuację na Ukrainie, więc...
Co jest na rękę Putina?
Oczywiście. I tutaj przykład Naddniestrza w Mołdawii, tego quasi państwa, które jest wykorzystywane przez zarówno oligarchów, jak mołdawskich, ale też przez wpływy rosyjskie.
Abchazję, Osetię w Gruzji, prawda?
Tak, tak. I to jest właśnie być może ten model, do którego też Federacja Rosyjska dąży, żeby mieć takie quasi państwo, które będzie wpływało na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że Krym został zaanektowany. W tym momencie w ogóle nie rozmawia się o tym, jak rozwiązać sytuację Krymu i o powrocie Krymu do Ukrainy. Czytamy ostatnio o doniesieniach o tym, że Siemens niemiecki sprzedał swój sprzęt do elektrowni energetycznych na Krymie, które będą budowane. Oczywiście Siemens tłumaczy się, że nie wiedział o tym i tak dalej, czyli mamy do czynienia ze współpracą właśnie niektórych państw zachodnioeuropejskich z współpracy gospodarczej z Rosją i sprzedawanie technologii na Półwysep Krymski, pomimo sankcji, prawda? Więc tutaj należy do tego podejść w sposób wielowątkowy, wielopłaszczyznowy, natomiast z punktu widzenia Ukrainy no mamy dwa konflikty, czyli zanektowany Krym i trwający konflikt zbrojny na Donbasie, które niezależnie kto zostanie prezydentem Ukrainy, i tak będą wpływały na to, co się dzieje na Ukrainie. I to jest największe wyzwanie na dzień dzisiejszy dla Ukrainy i trzeba zastanowić się nad tym, czy w jaki sposób uregulować ten konflikt, czy w ogóle jest w tym formacie możliwy, czy też nie. Chociażby tutaj jeszcze odwołam się do Zełenskiego, który mówi o tym, że należy wrócić do formatu tak zwanego budapesztańskiego, czyli z 1994 roku mieliśmy memorandum budapesztańskie i tam Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja plus Ukraina gwarantowały integralność terytorialną i on mówi o tym, że trzeba wrócić do tego formatu, ale tak na dobrą sprawę nikt o tym nie wspomina, ponieważ wszyscy wiedzą, że on w ogóle już nie ma racji bytu, tak, a właśnie Zełenski mówi o tym, że to będzie najlepszy sposób na rozwiązanie tego konfliktu, więc absolutnie powiedzmy jego pomysły są oderwane od aktualnego stanu rzeczy.
Tych wyzwań jest, które będą stały przed nowym, zobaczymy czy nowym, czy także nowym, starym prezydentem Ukrainy, jest kilka, chyba dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Jeżeli założymy, że te sondaże że dają Zełenskiemu 20, nawet 7-26% poparcia, 20-17 to jest Julia Tymoszenko i dopiero około 14-16% ma Poroszenko. I jeżeli ten rezultat by się utrzymał, to Poroszenko w ogóle nie wchodzi do drugiej tury wyborów i wtedy mamy sytuację taką, że mamy dwóch kandydatów, którzy w pewien sposób grają przeciwko Poroszence i wchodzą do drugiej tury wyborów, więc niezależnie kto wygrywa, i tak będzie określona grupa oligarchiczna miała wpływ na sytuację na Ukrainie. Dlatego też w tym momencie, jeżeli analizujemy to w kontekście takiej rywalizacji oligarchicznej, to ważne jest, czy Poroszenko będzie w drugiej turze wyborów. Jeżeli tak, to będziemy mieli do czynienia i wtedy być może, na co liczy bardzo mocno Poroszenko, że jego doświadczenie jako prezydenta, jego realne hasła potwierdzone działaniami, a jednocześnie umiejętności oratorskie i też elokwencja spowodują, że w zetknięciu czy też w zestawieniu z Zełenskim będzie w stanie przekonać tych niezdecydowanych wyborców, bo na dzień dzisiejszy wydaje się, że to ten właśnie czwarty kandydat, niezdecydowani wyborcy będą decydowali o tym, kto zostanie następnym prezydentem Ukrainy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Stępniewski, Katedra Studiów Wschodnich KUL, wicedyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego.
Bardzo dziękuję.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Jarosław Gołofit i Tomasz Nieśpiał. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.